Dziękujemy najmocniej. Na rowerze przyjechał już do nas Jacek Żalek, ale to za chwilę, bo najpierw Piotr Lusan, notariusz, to raz, ale dwa, osoba, która jest naszym okiem na Białystok i naszym przewodnikiem, trochę zaocznym tym razem, ale bez pana Piotra byśmy sobie w Białymstoku nie poradzili. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję bardzo, staram się jak mogę.
To ja w imieniu radia mam tą przyjemność, żeby panu podziękować. Projekt Zaścianek, notariusz, Sąd Najwyższy. Mówiliśmy, że nie będziemy o tym rozmawiać, ale ja zapytam, jak notariusz, czyli osoba, która raczej przed sądem nie staje, ale jednak prawnikiem jako żywo jest, odnosi się do sporu wokół Sądu Najwyższego.
Notariusz, rejent. No nie umawialiśmy się, że nie będziemy o tym rozmawiać. Umawialiśmy się, że jest to temat dla mnie z jednej strony trudniejszy, a z drugiej strony łatwiejszy. Tak? Trudniejszy, dlatego że ja jako rejent, jak wszyscy rejenci w Polsce, mam nadzieję, wykonuję swoją pracę po to, aby moi klienci do sądu nie chodzili. Natomiast trudniejszy z tego powodu, łatwiejszy z tego powodu, że ja do sądu nie chodzę, więc nie mam styczności na co dzień. Jak wypowiem jakąś opinię, to nie muszę potem wracać do tych ludzi i z nimi na ten temat dyskutować.
To z tej możliwości bycia szczerym skorzystam i się podpytam, jak dla pana prostego białostockiego rejenta wygląda ten spór na samych szczytach władzy sądowniczej i wykonawczej.
Bardzo wiem, na czym on polega.
No na tym, że skracamy...
Na czym polega problem, bo...
No na tym, że część sędziów nie chce się stosować do ustawy, patrząc ze strony jednej, a z drugiej strony, że władza łamie konstytucję, gdzie jest zapisana wprost 6-letnia kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego. I kto ma tu rację? Niech pan rozsądzi.
To znaczy, jeżeli ktoś łamie ustawę, to powinien być pociągnięty do odpowiedzialności za to łamanie tej ustawy. Tam chyba nawet wydaje mi się, że w kodeksie karnym są takie przepisy za podawanie się, za bezprawne podawanie się za urzędnika, za funkcjonariusza publicznego, tak? Powinny zostać z tego wyciągnięte konsekwencje. Nie rozumiem,
wobec
na czym polega ten problem.
Pierwszej prezes Sądu Najwyższego również za to, że łamie ustawę, prokurator powinien stosowne pismo wysłać do pani profesor Gersdorf?
No to już prokurator powinien ocenić, ale no wiem, że takie regulacje są i gdyby na przykład pan się przebrał za policjanta i próbował tutaj wymierzać mandaty w Białymstoku, tak? To prawdopodobnie ktoś by pana pociągnął za to do odpowiedzialności.
Był taki minister sprawiedliwości w drugim rządzie Belki, a także wieloletni szef Naczelnej Rady Radców Prawnych, który się przebierał nie za policjanta, ale przebierał się za agentów służb różnych i też ostatnio trafił w stosowne miejsce. To też coś mówi o wierchuszce polskich prawników, polskiej i palestry, i radców prawnych, i sędziów.
No, na razie z tego, co wiem, to chyba to nie ma żadnego ani wyroku, ani postanowienia sądu.
Ale chyba stracił nazwisko do pierwszej litery, o ile dobrze pamiętam.
Chyba tak. Tylko na razie chyba jest aresztowany w sprawie czy coś takiego. No to jeszcze są sprawy, które się toczą.
Przebierać się nie wypada, szczególnie za urzędników państwowych. To tak, może szkodzić.
To jest no niestosowne. To.
Projekt Zaścianek, 9 edycji, ale dobrze naliczyłem. Przypomnijmy, czym jest, bo jak tylko do Białegostoku witamy, to przypominamy, więc niech tradycji stanie się zadość, czym jest projekt Zaścianek.
No właśnie, korzystając z okazji, chciałem jeszcze raz zaprosić Radio Wnet na projekt Zaścianek następny.
Który się odbędzie,
jaki
czy się
będzie?
Nie...
No planujemy gdzieś tak w drugiej połowie sierpnia, żeby się odbył. Mniej więcej raz do roku organizujemy.
To wiemy,
ten
że 10. edycja będzie, bo to nie było takie pewne, ale teraz już wiemy, że będzie na pewno.
Staramy się, żeby była.
To skoro wiemy, że
staramy
będzie.
Staramy się, żeby była, ponieważ finansujemy to z własnych środków, z własnych funduszy. Jesteśmy niezależni od tak zwanej grantozy. Także zobaczymy. No.
Skoro wiemy, że będzie, to czym będzie? Czym będzie 10. projekt Zaścianek? Czym były 9 poprzednich edycji?
No, projekt Zaścianek powstał z takiej konstatacji, że nie istnieje coś takiego jak społeczeństwo polskie i Polska jest takim w zasadzie takim krajem bez społeczeństwa, tak? Ponieważ społeczeństwo ma, to nie jest zbiór osób mieszkających na tym samym terytorium, tylko to jest takie urządzenie społeczne, które ma swoje organy, tak? Ma masy, ma lokalnych liderów, ma potem tych liderów średniego szczebla. Im więcej tych szczebli liderów, im lepsze sieciowanie jest, tym silniejsze jest społeczeństwo, bo tym bardziej niezależne jest od jakiejś wrzutki, od kierowania na odgórne kreowanie liderów. Wtedy im bardziej jest zbudowane społeczeństwo, tym bardziej ci liderzy muszą być budowani oddolnie. No i projekt Zasianek powstał w tym szczególnym czasie po 2010 roku, kiedy właśnie wielu ludzi poczuło potrzebę posiadania społeczeństwa. Ja tych ludzi spotykałem, tylko stwierdziłem, że oni się między sobą nie komunikują. Tutaj było bardzo dużo i stwierdziłem, że trzeba ich skomunikować, tak? Bo było tutaj bardzo dużo w Białymstoku różnych inicjatyw, było koło konserwatystów organizujące bardzo ciekawe wydarzenia prowadzone przez pana Piotra Noniewicza i Marka Romanowskiego. Było środowisko Marszu Niepodległości zbudowane przez, no, boję się zacząć wymieniać, bo pewnie kogoś
dużo pominę, tych organizacji
ale
było,
a teraz na pewno należy powiedzieć o Jacku Słomie i o Eli Nadolnej.
A jak wygląda takie formowanie społeczeństwa obywatelskiego, łączenie różnych wysepek archipelagu polskości tutaj na Podlasiu, czy już w wymiarze ogólnopolskim, bo projekt Zasianek już chyba poza Podlasie dawno wyszedł?
No myśmy zapraszali gości z zewnątrz, tak? Natomiast zawsze staraliśmy się budować i tą bazę lokalną. Mniej bym mówił o społeczeństwie obywatelskim, bardziej o budowaniu wspólnoty po prostu i budowaniu społeczeństwa po prostu. Takie zawsze z tymi przymiotnikami do podstawowych pojęć to zawsze jest jakiś problem.
Tak? Kto może przyjechać i wziąć udział w projekcie Zasianek?
W projekcie Zasianek nie mogą brać udział zawodowi politycy, a poza tym zapraszamy wszystkich, którzy chcą budować wspólnotę, zwłaszcza ludzi, którzy zajmują się organizacjami pozarządowymi, studentów, radnych i lokalnych przedsiębiorców.
Poza otwartą głową coś trzeba mieć, żeby przyjechać, to trzeba spakować w plecach lub teczkę. By się udać i gdzie się udać właściwie?
No trzeba mieć pomysł na uczestnictwo. Nabór organizujemy cyklicznie przed projektem. W tym momencie już z projektu wypączkowało takie środowisko, które jest najbardziej zbliżone do niego, czyli Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej i ogłaszamy nabór, przyjmujemy zgłoszenia. Zwykle tych zgłoszeń mamy tak ze dwa razy więcej niż miejsc, więc staramy się przyjmować najciekawsze osoby.
Może się uda, żeby Radio Wnet na 10. edycję projektu Zasianek przyjechało. Jeśli będzie takie zaproszenie, to może jakoś się zbierzemy. Samorząd na koniec. To temat dla pana o tyle bliski, że pana świętej pamięci ojciec był prezydentem Białegostoku. Teraz kampania. Jak pan ocenia to, ten początek starcia Białystok, starcia samorządowego?
No, kampania samorządowa prawdziwa chyba jest jeszcze przed nami. Na pewno Białystok potrzebuje takiego drugiego oddechu, pewnym takim pomieszaniem spraw jest to, że w Białymstoku prezydentem jest osoba, która jest związana z Nowoczesną, no podczas kiedy ludzie w Białymstoku gremialnie nie są związani z partią Nowoczesna i no ciekawa jest w ogóle taka wolta obecnego prezydenta, który zaczynał od zupełnie innych pozycji, zupełnie innego wizerunku, a w tym momencie prezentuje typowe typowy pokrój pomysłu, typowy przekrój pomysłów partii Nowoczesna.
I jest społeczne oczekiwanie na dobrą zmianę.
Myślę, że tak, że to jest ten moment, żeby ta zmiana nastąpiła.
Mówił Piotr Mlusta, notariusz i autor, pomysłodawca, współpomysłodawca projektu Zaścianek i przewodnik. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i za uczestnictwo.
Dziękuję bardzo.
A my mamy godzinę 8:18, jesteśmy troszkę spóźnieni.
Radio Poranku! Radio Poranku! Radio Poranku! Radio, radio,
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest Jacek Żalek, Porozumienie, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Białegostoku. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Również poseł na Sejm. Myślałem, że ja jeżdżę wiekowym rowerem, bo 40-letnią kolażówką, ale pan poseł mnie przebił na głowę, wydaje mi się. Czym pan przyjechał?
Rowerem starym.
Ale to wygląda na lata 50.
Tak wygląda.
I tak jest.
Tak zapewne jest. Tak to prezent od przyjaciół.
I takim rowerem w czasie kampanii pan poseł się porusza, czy także poza kampanią?
To jest rekwizyt kampanii. Nie ma kampanii.
Jeszcze też. Nie ma kampanii. Ale to nie jest, to jest rekwizyt, który ma zbliżyć pana posła do ludu Białegostoku, czy to jest tradycyjny, normalny, także poza kampanijny środek lokomocji pana posła?
To chyba przekonanie moich przyjaciół o tym, że lubię przedmioty z duszą i stąd taki pomysł na prezent.
Na prezent. Prezent z duszą. I teraz od czegoż tu zacząć? Może jednak od spraw międzynarodowych. Relacje z Izraelem dla pana szczególnie bliskie i szczególnie bliska także rodzinna historia związana z Holokaustem i straszliwymi zmaganiami II wojny światowej. Także tutaj w Białym Stoku, jak pan ocenia porozumienie dwóch premierów Polski i Izraela, a potem dziwne stanowisko Instytutu Yad Vashem. Jak pan to czytuje?
Cały czas pokłosiem kłamstwa stalinowskiego o tym, że Polacy są antysemitami, bo to miało uzasadniać eksterminację podziemia niepodległościowego, niezłomnych po zdradzie jałtańskiej, po zdradzie w Teheranie, po Poczdamie. To kłamstwo pokutuje w przestrzeni publicznej. Ono też przynosiło korzyść polityczną tym, którzy dopuścili się tej zdrady, czyli aliantom. Oni dzięki temu mogli przed swoją opinią publiczną umyć ręce, mówiąc, no ale to przecież są sojusznicy Hitlera. Zresztą w ten sposób Stalin próbował wytłumaczyć swoje zaangażowanie w walkę z podziemiem niepodległościowym, rzekomo sugerując współpracę z Hitlerem. I to był taki fundamentalne kłamstwo uzasadniające ten podział jałtański, dlaczego Polska, która jako pierwsza przyjęła na siebie ciężar zmagań z Niemcami w II wojnie światowej i jako najwierniejszy sojusznik aliantów, z największym wkładem poza tymi trzema państwami, ale trzeba pamiętać, że jedno z nich najpierw dopuściło się zdrady 17 września, wbijając właśnie nóż w plecy Polsce. Byliśmy czwartą armią po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rosji, która miała największy wkład w pokonanie Hitlera.
I która najdłużej z Hitlerem walczyła.
W związku z tym to kłamstwo było rozsiewane przez wszystkie strony zainteresowane, a my nie mieliśmy możliwości odniesienia się do niego, dlatego że byliśmy za żelazną kurtyną, mieliśmy zakneblowane usta, a nasi patrioci ginęli w więzieniach. Ale dodatkowo oczywiście okazało się, że nie tylko Rosjanie ze Stalinem, nie tylko Amerykanie nasi sojusznicy, ale też i Niemcy. Niemcom bardzo zależało na tym, żeby podzielić się swoją odpowiedzialnością i to oni ukuli narrację o tym, że wszyscy współpracowali. W związku z tym nie mogło być tak, że nie współpracował z Hitlerem i z Niemcami jakiś naród. I dlatego zaangażowali się nawet instytucjonalnie w to, żeby przekonać opinię publiczną o tym, że Polacy również mają krew na rękach, co nie jest prawdą, dlatego że byliśmy jedynym państwem podziemnym, które wzięło odpowiedzialność za to, co się dzieje z eksterminacją Żydów, poprzez to, że powstały instytucje odpowiedzialne za to, żeby pomagać, i stąd raport Karskiego, stąd wcześniej decyzja o udaniu się rotmistrza Pileckiego do obozu koncentracyjnego, żeby zebrać te dowody, bo świat był głuchy na informacje od Polski, że dochodzi do, na taką skalę mordu, dlatego że alianci uznali bardzo prosto, nie chcemy ingerować, na pewno przesadzać, na pewno nie mówicie prawdy. I ostatni, tak naprawdę ostatnią grupą, która jest najistotniejsza tutaj, to są środowiska żydowskie. One też wtedy milczały. To one najgłośniej mówiły, że polskie informacje państwa podziemnego nie są prawdziwe. W związku z tym należy nieść tej pomocy, dlatego że chcieli, uznali, że to będzie ich zobowiązywało do wydawania środków.
Bo oświadczenie, które wydał Instytut Yad Vashem, właśnie uderza wprost w to, co pan poseł powiedział, czyli w wyjątkową postawę polskiego państwa podziemnego i rządu na uchodźstwie, rządu londyńskiego, że był to rząd, który celowo, świadomie i przy dużej nakładzie środków i sił starał się swoich współobywateli ratować, współobywateli wyznania mojżeszowego. Yad Vashem mówi, to nieprawda. Tak nie było.
To jest podłe kłamstwo. Tak... Podłe kłamstwo i ofiara tych, którzy ginęli razem z ukrywanymi, tych, bo trzeba pamiętać, że każda jedna osoba ukrywana w kamienicy czy w stodole na wsi wiązała się z pacyfikacją i śmiercią, a z reguły wszystkich mieszkańców danej wsi, a przynajmniej na pewno rodziny, która ukrywała, i tak samo tych mieszkańców, którzy w kamienicach. Było zawsze tak, że wiązało się to z dodatkowymi kosztami, potrzebą po prostu znalezienia aprowizacji dla tych osób, więc z reguły o tym wiedzieli sąsiedzi. Dosyć duża grupa osób. Wszyscy ci, którzy wiedzieli, a nie donieśli, byli zagrożeni życiem. Ich życie było zagrożone, ich rodzin było zagrożone, a oni świadomie, wiedząc o tym, bo byliśmy jedynym państwem, gdzie za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Jedynym państwem. W związku z tym trudno zrozumieć to Francuzom, Belgom, Holendrom, bo oni sami dobrowolnie wydawali i żadnych represji z tego powodu nie ponosili. W Holandii bodajże jedna osoba za pomoc Żydom straciła życie. W Polsce tysiące.
Szczególnie, że historia Sprawiedliwych to jest także historia pana posła, rodziny. Jak sobie poradzić z tą kłamliwą narracją, która już płynie nie tylko ze środowisk żydowskich zza oceanu, ale także w samym Izraelu ma bardzo wielu i potężnych zwolenników. Co rząd polski powinien zrobić?
My przede wszystkim powinniśmy sami zadbać o tą kulturę pamięci w Polsce. My największy problem nie mamy, wbrew pozorom, za naszymi granicami. Największy problem mamy w Polsce. To tutaj te stronnictwa, które wysługiwały się najpierw komunistom z Moskwy, teraz środowiskom związanym z państw, z chociażby interesami najsilniejszych stronnictw, które uzurpują sobie prawo do tego, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce. W ogóle jesteśmy świadkami bardzo istotnego, moim zdaniem, procesu oceny sytuacji tego, co się dzieje w Unii Europejskiej. Paradoks polega na tym, że Polska odgrywa będzie, mam nadzieję, i już odgrywa istotną rolę, bo to polski głos, polski sprzeciw, chociażby w stosunku do roli Europy w przyjmowaniu uchodźców, zadecydował o tym, że pozostałe państwa, tutaj też z Węgrami, które były również jednym z tych liderów sprzeciwu wobec traktowania Europy jako jedynie i wyłącznie możliwość zaspokajania niemieckich interesów.
To się łączy? To znaczy kwestia ataku na Polskę pod względem pamięci o Holokauście i o II wojnie światowej łączy się z polityką europejską i z batalią Polski i państw Grupy Wyszehradzkiej o inny kształt Europy? To jest ta sama, to są jeżeli dwie fronty tej samej wojny.
Jeżeli to tylko obnaża to, że środowiska polityczne tutaj związane szczególnie z totalną opozycją w ogóle nie znają kategorii interesu publicznego w rozumieniu interesu narodowego. Ich interesem jest interes mocodawcy. Najpierw mocodawca był z Moskwy, dzisiaj z Berlina. Nie ma najmniejszego problemu. To są ludzie bez właściwości, wydrążeni z jakiegokolwiek poczucia odpowiedzialności za Polskę. To nie i z reguły to są osoby niestety uwikłane albo w przeszłości, albo teraz w teraźniejszości. Nie bójmy się tego nazwać, to jest zwykła kolaboracja, bo czym innym jest współpraca, która ma zapewnić realizację naszych interesów, a czym innym kolaboracja, która polega na tym, że wyrzekamy się własnego interesu, żeby pilnować interesów obcych. I dzisiaj nie ma wątpliwości. Jeżeli jesteśmy świadkami tego, że atakujemy polską rację stanu, odmawiając jej prawa do prawdy historycznej o przeszłości z II wojny światowej i jednocześnie tymi samymi ustami totalnej opozycji mówimy o tym, że nie ma racji polski punkt widzenia w debacie z Unią, przedstawicielami Unii, głównie związanymi z takim przemożnym wpływem Niemiec, no to jesteśmy świadkami po prostu zwykłego wyrzeczenia się polskich interesów, potrzeby budowania polskiej wspólnoty w oparciu o nasze interesy, a nie interesy obcych.
Tutaj płynnie przechodzimy do kwestii Sądu Najwyższego. Co do ustawy, miał wątpliwości nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości Aleksander Bobko, senator, a także były bliski współpracownik w Ministerstwie Nauki Jarosława Gowina, wstrzymał się od głosu, kiedy były głosowane ustawy prezydenckie, właśnie podkreślając, że nie może się zgodzić z tym, żeby skracać kadencję pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Pan takich wątpliwości nie miał. Czy miał?
Nikt nie skracał
kadencji?
Rozumiem, że pan Bobko nie jest pan minister i nie jest prawnikiem, dlatego stać go na taką ocenę. Prawnika trudno, żeby było stać, bo artykuł 18 ustęp 4 jednoznacznie mówi o tym, że sędzia przechodzi w stan spoczynku i taką ustawową przesłanką jest osiągnięcie wieku emerytalnego. W związku z tym orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z prezesem Safianem przesądza o tym, jak należy interpretować te przepisy. Nie ma tutaj złudzeń, że ta kadencja nie została skrócona, tylko po prostu bierne prawo w tym przypadku pani prezes sądu kończy się w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego.
Jak wyjść z tego sporu? Prezydent powinien po prostu mianować nowego prezesa, pierwszego prezesa? Gdzie teraz, po czyjej stronie jest piłka w tej grze o Sąd Najwyższy?
Moim zdaniem czas na otrzeźwienie jest bardzo potrzebny. To jest kolejny przykład na to, jak można uwikłać Polskę w spór, który ma osłabić nasze państwo, a ma przynieść korzyści tym, którzy chcą zachować swoje wpływy. Tutaj bez wątpienia strefa wpływów między Rosją a Berlinem jest w sposób oczywisty. Takim symbolem jest budowany Nord Stream 2, kolejna rura, która ma połączyć interesy gospodarcze, energetyczne Niemiec z Rosją, omijając Polskę tak, żeby uzależnić się całkowicie energetycznie od Rosji i od wpływów politycznych Berlina. To jest symbol tego, jak ponad naszymi głowami próbuje się rozgrywać nasze interesy, a symbolem hańby jest zachowanie tutaj opozycji, która angażuje się w każdy spór, który może osłabić naszą rację i nasz punkt widzenia.
Powiedział pan poseł na początku, że kampanii nie ma, to jak w ramach tej nie kampanii czy prekampanii będzie pan przekonywał białostoczan, żeby pana wybrali, a nie konkurenta, który mimo, że jest odległy politycznie od powszechnych przekonań na Podlasiu, wybory w Białymstoku wygrywa. Jest klucz do serc białostoczczan.
To są bardzo trudne wybory, dlatego że paradoks polega na tym w Polsce, że nie angażujemy się w wybory samorządowe. To są wybory statystycznie na najniższym poziomie frekwencji. A wynika to chyba z tego, że lubimy się angażować w bardzo jaskrawe spory, a niekoniecznie interesuje nas to, kto będzie gospodarzem. W mojej ocenie Białystok zasługuje na to, żeby pochylić się nad budżetem wartym 2 miliardy i zorientować się, na co te pieniądze są wydawane. Jeżeli chodzi o zaangażowanie włodarzy miasta, to rzeczywiście ono oscylowało od takich bardzo konserwatywnych przywiązania do tradycji, wiary, a dzisiaj po 12 latach zużycia, takiego obrastania kożuchem, zgnuśnienia, nagle się okazuje, że sympatie tej władzy oscylują na przeciwległym biegunie, Nowoczesna z pomysłami likwidacji 500+, przyjmowania imigrantów, i te wszystkie pomysły tak naprawdę nie wiem, czy one leżą na sercu włodarzom miasta, ale niestety widzę, że Białystok jest wpisany w pewien układ zależności, czyli interes syna prezydenta przedkładany jest nad interes miasta i nad tym należy ubolewać. Kariery nie powinno się robić rodzinnej poprzez uzależnianie interesów miasta od partykularnego, egoistycznego interesu rodziny politycznej Truskolaskich.
Co się zmieni w zarządzaniu Białymstokiem, jeśli pan wygra wybory?
Wszystko, czyli stosunek do mieszkańców. Mianowicie dzisiaj prezydent odgradza się od mieszkańców, jest niedostępny. Z magistratu zrobił biuro podróży i w zasadzie trudno go zastać w Polsce. Można go zastać na wszystkich, niemalże we wszystkich punktach świata. I to smutne, bo nawet jego najbliżsi współpracownicy odchodzą od niego na znak sprzeciwu wobec tego kursu, który niespodziewanie przybrał. Nagle go zmienił o 180 stopni. Zatem sytuacja, w której z gabinetu wyrzuca się radnych, z którymi ustawowo powinien współpracować, no jest czymś absolutnie niedopuszczalnym. Moje doświadczenia przed parlamentem, 9 lat byłem w białostockim samorządzie, są takie, że siła władz miasta leży w dobrej współpracy z samorządem, czyli z Radą Miasta, bo to radni reprezentują mieszkańców i ich lokalne potrzeby, a prezydent to jest ten, który ma przedstawić wizję i te potrzeby zrealizować, które poznaje w relacji z mieszkańcami, ale też budując odpowiednie relacje z Radą Miasta, z radnymi, tak żeby to korespondowało ze sobą. I jestem przekonany o tym, że taki model można wypracować. Tym bardziej, że sytuacja, w której prezydent angażuje się mocno w spór, znaczy angażuje się mocno, inaczej, najpierw angażuje się mocno w pilnowanie interesów syna, a później w wyniku tego zaangażowania popiera postulaty totalnej opozycji, przez co angażuje się w spór z rządem, i to nie tylko angażuje się na poziomie deklaracji, ale też i emocjonalnie, na zasadzie wypowiadania takiej wojny na epitety. Tak, to jest absolutnie niezrozumiałe. Oficjalny profil na jednych z portali społecznościowych przypomina profil hejtera, który powtarza raczej niegodziwe oskarżenia i to naprawdę zastanawia, bo to pozbawia prezydenta możliwości współpracy z rządem, a Białystok stoi przed ogromnym wyzwaniem. Czy zostanie największym miastem powiatowym w Polsce, miastem, które omijają największe inwestycje centralne, czy też będziemy metropolią, która odbuduje polskie wpływy w tej części Europy, a mamy pewne zobowiązania. Powinniśmy być bramą dla naszych sąsiadów ze wschodu, gdzie mieszka duża diaspora polska, ale gdzie też są największe sympatie do Polaków. Właśnie Białoruś to jest to miejsce, gdzie jest największa sympatia do Polaków. Mało tego, to dzięki ich zaradności, dzięki temu, że chcą z nami współpracować, Białystok się rozwija. To oni zostawiają w naszych galeriach, w sklepach najwięcej pieniędzy. To dlatego w naszych galeriach są dwujęzyczne napisy, bo oni tu przyjeżdżają na zakupy. Wykorzystujmy to. Myślmy o tym, jak wykorzystać nasze położenie, a nie tylko wyciągać rękę i mówić tego nie daj. To my sami musimy z Białegostoku przekonać naszych partnerów w Warszawie o tym, że nasze położenie jest strategiczne. Tu się łączy szlak Jedwabny i Bursztynowy. Właśnie w Białymstoku nikt o tym nie wie, bo jeżeli my o tym nie myślimy, to dlaczego inni mają o tym wiedzieć?
Chociaż relacje z Białorusią są trudne, nawet mieszkańcy Białegostoku i Podlasia, szczególnie wschodnich terenów Podlasia, wspominają czasy, kiedy przyjeżdżali tutaj Białorusini nie na zakupy, tylko po samochody czy inne dobra, które szybko przenosili za granicę, a tam już nie można było ich odzyskać, bo nie było nawet współpracy między policją polską, a policją, ale to a milicją jest, białoruską, bo tam jeszcze...
To jest historia i też raczej bym polecił zweryfikowanie tego osądu, czy to jest na pewno Białoruś, czy nie Ukraina, bo to chyba definicja ukraińskiej niemocy i rozkładu państwa, a nie białoruskiego.
Na koniec kwestia pana przeszłości, bo był pan radnym z Prawa i Sprawiedliwości, potem przyszedł pan do Platformy, wrócił pan na łamy Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego w roku 2006, dobrze pamiętam, będąc radnym białostockim, zmienił pan barwy polityczne? Co wtedy panem motywowało?
Niejaki minister Kaczmarek. Chyba każdy pamięta jego Wolta. Ja akurat miałem okazję poznać jego metody działania nieco wcześniej niż poznali je Polacy.
I to będzie odpowiedź na pytanie, które może część naszych słuchaczy interesować, że w pana dossier politycznym wiele partii, wiele skrótów się przewija od LPR-u i UPR-u po Platformę skończywszy. No bo kiedyś był pan radnym także z poparciem Ligi Polskich Rodzin. Tak też kiedyś było.
Tak, ale... To jest raczej dowód braku pamięci instytucjonalnej w Polsce, bo jak pamiętamy czasy AWS-u, a to o takich czasach pan mówi, i porażki w zasadzie rozproszenia tego potencjału, to innych formacji wtedy ten nurt konserwatywny, prawicowy rozsypał się na różne formacje i część z nich zniknęła, część z nich skonsolidowała się i powstało chociażby Prawo i Sprawiedliwość. Ja tak jak mówię, podjąłem decyzję o tym, że nie godzę się na zapraszanie do polityki ludzi, którzy w sposób oczywisty są po drugiej stronie barykady. Zaproszenie ministra Kaczmarka do rządu Prawa i Sprawiedliwości oznaczało de facto koniec tego rządu. Ja tym wiedziałem, Polska się przekonała o tym pół roku później. W związku z tym... To troszeczkę tak, jakby mi stawiać zarzut, że zaczynałem studia na wydziale na filii Uniwersytetu w Warszawie, a kończyłem na Uniwersytecie w Białymstoku. Po prostu wtedy, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z polityką, nie było ani Prawa i Sprawiedliwości, ani Platformy Obywatelskiej, ale miałem już skrystalizowane poglądy i zawsze należałem do tych przedstawicieli naszego miasta, którzy odwoływali się do tych tradycyjnych wartości opartych na rodzinie, tradycji, szacunku do prywatnej własności.
Poglądów pan nie zmieniał?
poglądów nie zmieniałem i dlatego zyskałem sympatię i szacunek mieszkańców Białegostoku, którzy głosowali na mnie niezależnie od tego, na jakiej byłem liście.
Jacek Żalek, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Białegostoku, był gościem Poranka Wnet. Za to najmocniej dziękuję.
Dziękuję.
Godzina 8.42. Jak zwykle nie miałem czasu na piosenkę, ale na krótki dżingiel czas jest.